Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja do celebracji twórczości kobiet. Z tej okazji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie we współpracy z Fundacją Hair Docs w ramach cyklu Dokumentalistki zaprezentujemy wyjątkowe filmy dokumentalne autorstwa kobiet, pokazujące intymne światy kobiet, ich siłę oraz siostrzeństwo. Wydarzenie Dokumentalistki jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Etnografki, Antropolożki, Profesorki. Przy mikrofonie Paulina Zomer
oraz Łukasz Gackowski.
Rozmawiamy dzisiaj z Weroniką Adamowską, osobą, która od lat aktywnie działa w branży filmowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Programerką i współorganizatorką festiwalu Hair Docs Film Festival oraz wielką propagatorką kina dokumentalnego tworzonego przez kobiety. Cześć Weronika.
Cześć.
Czy chciałabyś coś dodać?
Nie, mi się wydaje, że wszystko. Ewentualnie wielką entuzjastką podróży.
Czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o potrzebie, która przyczyniła się do powstania takiej inicjatywy jak Hair Docs?
Jasne. Na początku była to taka bardzo dziewczęsko-kobieca potrzeba wspierania innych młodych kobiet i dziewczyn, wzmacniania ich i takim naturalnym narzędziem właśnie wzmacniania i wspierania wydał nam się film dokumentalny, który jest bardzo blisko rzeczywistości poprzez właśnie odpowiednio opowiedzianą historię czy herstorię jest w stanie bardzo dużo nam dać. Nie tylko opowiedzieć o świecie, ale też właśnie uwrażliwić. Więc to była taka pierwsza motywacja. Później idąc za tym pomysłem i analizując właściwie to, co się dzieje w przemysłach kreatywnych, w świecie filmu, ale też nie tylko, bo można rozszerzyć te zasady na wszystkie inne dziedziny kultury i sztuki, zaczęłyśmy zastanawiać się nad niedoreprezentowaniem kobiet. Właśnie nie tylko w świecie filmowym, ale ogólnie w sztuce, bo zawsze... Jak o tym opowiadam i rozmawiam z różnymi osobami, to daję taki prosty przykład, żeby sprawdzili sobie w internecie, wyszukali 100 Best Directors i okaże się, że wśród tego hasła właśnie celowo podaję angielski, bo angielski nie posiada feminatywów. Okaże się, że wśród właśnie 100 najlepszych, uznanych przez Google za najlepszych reżyserów i reżyserki jest 100 mężczyzn.
To prawda? Zrobiliśmy to dzisiaj.
O, super, czyli nie zmieniło się nic.
Sprawdziliśmy to i to, co mówisz, jest prawdą, ale możemy dopisać dalszą historię. Kobieta pojawia się w tym zestawieniu na 173 miejscu.
To jest w ogóle ciekawy rok, bo w tym samym roku w takim bardzo prestiżowym zestawieniu Sight and Sound, który publikuje brytyjski Instytut Filmowy, po raz pierwszy jako film wszechczasów na pierwszym miejscu pojawił się film autorstwa kobiety, to jest film Chantal Akerman, Jean Dillman. Abstrahując od tego, że sama Chantal Akerman nigdy nie chciała się znaleźć w tym zestawieniu, o tyle ciekawe jest to zestawienie, bo jest ono tworzone na podstawie opinii krytyków i krytyczek z całego świata. I ono pokazuje, jak bardzo te opinie zmieniają się pod wpływem czasu, że jednak coś ewoluuje i zaczynamy więcej myśleć o obecności kobiet w filmie, ale nie tylko. Ale wracając jeszcze do tego 100 Best Directors i tego, że kobieta pojawia się tam na 170 którymś miejscu, cofnę się jeszcze w czasie do 2019 roku, kiedy w Cannes miało miejsce takie dosyć znaczące wydarzenie, kiedy kilkadziesiąt kobiet i to tak znane nazwiska jak Kate Blanchett, Kristen Stewart, Agnes Varda, stanęły na czerwonym dywanie i w geście solidarności złapały się wszystkie za ręce i pod ramiona i przemarszowały w takim geście protestu przed właśnie niedoreprezentowaniem kobiet w filmie. I do tej pory pamiętam o tym, jak Tilda Swinton, która była przewodniczącą jury w Cannes, miała takie płomienne wystąpienie i mówiła o tym w bardzo prostych słowach, że to nie jest tak, że my nie mamy wybitnych kobiet w świecie filmu czy w świecie sztuki, bo to jest dokładnie tak samo, myślę, dotyczy sztuk wizualnych czy muzyki klasycznej, tylko po prostu tworząc narrację o tym, co historycznie jest ważne, a co nie, kobiety są pomijane. I bardzo często albo trudniej im się jest przebić do ogólnej świadomości, albo po prostu te tak zwane zestawienia najlepszych, wszech i tak dalej są tworzone przez mężczyzn z wykluczeniem kobiet, więc Warto się nad tym zastanowić, co wpada w kanon i co, jakby jak te kanony powstają, żeby właśnie móc te kanony zmieniać i gdyby mogły one ewoluować z czasem.
Takim argumentem, który staje w opozycji do tego, jest na przykład takie sformułowanie, no bo kobiety nie robią wielu filmów. Gdyby więcej kobiet robiło więcej filmów, to może byłoby ich więcej w tych zestawieniach.
Nawet sama się z tym argumentem na początku naszej drogi jako Herdok spotkałam i spotkałam się, co ciekawe, z ust kobiety, która odniosła sukces w branży filmowej, która twierdziła, że gdyby faktycznie dostawała więcej projektów kobiet na biurku, to by oczywiście z miłą chęcią je finansowała i produkowała. Więc tutaj należy się zastanowić, czemu te projekty nie trafiają na to biurko. I to jest bardzo długa droga oczywiście od chęci bycia twórczynią, artystką do zaistnienia gdziekolwiek i w branży filmowej to jest oczywiście droga przez szkołę filmową, później ubiegania się o dofinansowania, znalezienie producenta, który tobie zaufa i finalnie dopiero tworzenia filmu i gdzieś po drodze są nasze biologiczne uwarunkowania i bardzo często zdarza się, że wypadamy z tej ścieżki, zanim w ogóle jeszcze coś się wydarzy, ponieważ rodzimy dzieci, ale też bardzo często po prostu zdarzamy się z brakiem zaufania do kobiet i brakiem chęci zaufania im pod względem właśnie finansowym, czy też, no nie wiem, takimi opiniami, że kobiety są bardziej chaotyczne, histeryczne, czy odwieczny argument, który jest co jakiś czas systematycznie obalany, że filmy kobiet przyciągają mniejszą widownię do kin, co jest oczywiście nieprawdą. Reprezentacja kobiet we wszystkich zawodach, nie tylko reżyserki, ale też producentki, operatorki, montażystki jest dużo mniejszy ten udział niż mężczyzn, ale tak naprawdę wszystkie zawody poza tymi historycznie uznawanymi za bardzo kobiece, to znaczy kostiumografki, charakteryzatorki, są nadal dalekie od, że tak powiem, gdzieś równych szans i wyrównanej reprezentacji.
Ta zima, ten czas teraz w naszym muzeum no jest bardzo kobieca. Niektórzy twierdzą nawet, że nasze muzeum ma kobiecą twarz w tym czasie. Między innymi przez wystawę etnografki, antropolożki, profesorki, przy okazji której oczywiście bardzo dużo rozmawiamy o roli i pozycji kobiet we współczesnym społeczeństwie i wspomniałaś o tym, że w branży filmowej istnieją takie przestrzenie, gdzie kobiety no jednak dominują, te tradycyjnie związane oczywiście ze strojami. I tak się zaczęliśmy zastanawiać, istnieją faktycznie takie przestrzenie, gdzie kobiety jak najbardziej są akceptowane i takie, gdzie ich obecność, no powiedzmy, że jest poddawana w wątpliwość i to bardzo dobrze naszym zdaniem widać w kwestii używania bądź odrzucania feminatywów. Są takie feminatywy, które są dla nas zupełnie naturalne.
Które funkcjonują i nie szokują.
Tak, jak na przykład nauczycielka.
Nauczycielka, kosmetyczka, przedszkolanka, ale również gosposia czy sprzątaczka. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy jakąś kobietę nazwać adiunktką, architektką czy profesorką albo czołgistką, no to już jest jakiś problem. Zestawiając te dwa pojęcia, no zaczyna się nam rysować taki obraz, że tam, gdzie kobieta miałaby mieć pozycję władzy, bądź pieniędzy, bądź jakiejś szeroko pojawianej mądrości, no tam musi częściowo przynajmniej przyjąć twarz mężczyzny. Musi stać się panią polityk, panią profesor, bądź panią reżyser. Pozwoliłem sobie troszkę sprawdzić, jak o tobie piszą. I na przykład w bazie jednego z największych polskich portali jesteś określona jako asystent reżysera.
W ogóle bazy filmowe są bardzo nieelastyczne, tamte opisy są takie bardzo bez feminatywów i faktycznie wszystko jest reżyser, operator, asystent, kostiumograf nawet, mimo że faktycznie to są zwykle kobiety, więc myślę, że chodzi ci o film polski i tam faktycznie tych feminatywów w ogóle nie ma. Ale ta baza powstała 20 czy tam 15 lat temu, już nie pamiętam, kiedy ona zaczęła istnieć i od tamtej pory po prostu nikt się nad tym nie pochylił. Faktycznie może czas najwyższy, żeby się tym zająć. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle użycie feminatywów, to młodsze pokolenie już z tym na pewno nie ma problemu. Wzrasta z tym przeświadczeniem, że język powinien ewoluować i jakby dostosowuje ten język elastycznie do swoich potrzeb, ale rzeczywiście takie pokolenie, nie wiem, 45+, nadal ma często problem z określeniem siebie właśnie jako reżyserka czy operatorka. Bardzo często mówią o sobie, używając rodzaju męskiego, i czasem miałam takie rozmowy, w których faktycznie kobiety czują, że umniejszy to ich dorobek, jeśli użyją, tak jakby to miało być jakieś zdrobnienie właściwie, wręcz jeżeli powiedzą o sobie właśnie w rodzaju żeńskim. I nie wiem, czy to jest dlatego, że się faktycznie z tym spotykają, czy to tak działa prewencyjnie jako autocenzura, ale się tego boją. Staram się to zrozumieć, bo wynika to na pewno z ich doświadczenia, z tego, że do niedawna, no, nie wiem, w szkołach filmowych wiem, że były problemy przy organizowaniu naborów i przy egzaminach wstępnych do szkół filmowych, kiedy kobiety jakby dobijały, powiedzmy, do tej granicy 50-50 i reprezentacja była taka 50/50 osób, które komisje chciały przyjąć. I wiem, że te jakby liczby były celowo zbijane, no bo przecież nie może być kobiet więcej niż mężczyzn, ale mamy precedens zeszłoroczny kierunku reżyseria w łódzkiej filmówce, gdzie dostały się same kobiety i nagle okazało się, że świat się nie zawalił, więc tu też idzie zmiana.
To zagadnienie jest bardzo ciekawe, bo zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że taka forma, ta żeńska końcówka, ona im coś zabiera, czasami może zamyka pewne drzwi. Tak jakoś mi się to łączy, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale łączy mi się to też z tym finansowaniem, że dlaczego nie ma finansowania na te filmy tworzone przez kobiety? Bo co, bo one będą mówiły tylko o kwestiach, które dotyczą kobiet?
No, myślę, że to jest pewnie jedna z obaw. Inna to jest to, o czym już wcześniej wspomniałam, że działa cały czas takie przekonanie, które absolutnie nie bazuje na żadnych liczbach, że filmy autorstwa kobiet przynoszą mniej pieniędzy niż filmy autorstwa mężczyzn. Trzecim argumentem, ale to już bardziej jeśli chodzi o fabułę, to jest też to, kogo pokazujemy na ekranie, że filmy, które mają w rolach głównych kobiety, znów generują mniej pieniędzy niż filmy z męskimi bohaterami. Myślę, że to w ogóle idzie gdzieś bardziej ze Stanów Zjednoczonych, to przekonanie, które jest przez te wielkie studia i system producencki narzucane i jest to jakoś bezmyślnie przejmowane później w innych krajach, a absolutnie są na to badania, które próbują obalić to zresztą w Europie z inicjatywy Szwedzkiego Instytutu Filmowego w latach 2010 rozpoczął się ruch, który miał właśnie doprowadzić do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w branży filmowej. Później ten ruch rozprzestrzenił się na całą Europę. On dostał taką nazwę 50-50 by 2020. I faktycznie w Szwecji to się udało. Jest to bardzo imponujące, bo tam jest udział prawie, że rzeczywiście wyrównany.
To jest ciekawe zjawisko, że jak mężczyźni produkują, reżyserują filmy, to są to tematy, które trafiają do wszystkich. A jeśli kobieta robi film, to on jest dla kobiet.
No tak, i w ogóle ja bardzo walczę też z tym określeniem kina kobiecego, bo ono jest też w jakiś sposób zostało upupione przez kino na obcasach. Dokładnie. I oczywiście kino kobiece samo w sobie nie jest żadnym pejoratywnym określeniem, ale dlatego używam określenia kino kobiet albo kino autorstwa kobiet, a nie kino kobiece, bo kobiety mają takie same spektrum zainteresowań, tematów, które poruszają jak mężczyźni. I w ogóle wydaje mi się, że teraz rozmawiamy o kobietach jako o mniejszości, ale mamy inne mniejszości, które są również niedoreprezentowane i w kinie, i w sztuce.
W narracji waszej, Herdox, często odwołujecie się do siostrzeństwa kobiet, do tego, żeby walczyć o siłę kobiet. Przez tych kilka lat, kiedy fundacja istnieje, czy oceniasz, że w branży filmowej kwestia właśnie tej wewnętrznej solidarności kobiecej w jakiś sposób wzrosła? Czy myślisz, że wasze działania tutaj przyniosły jakiś taki wymierny efekt?
skala naszych działań nie jest na tyle duża, żeby zmienić całą branżę. Oczywiście moją ambicją byłoby, gdybyśmy mogły wpłynąć na całą branżę, ale zdaję sobie sprawę, że my działamy jednak lokalnie, ale wydaje mi się, że znów młodsze pokolenia niosą bardzo dużo zmian i ta solidarność jest naprawdę widoczna. Zresztą widzę, jak bardzo często dziewczyny, które jeszcze są w szkole, wybierają inne kobiety, żeby z nimi pracować. Ze względu na jakiś szeroko pojęty pewnie też komfort pracy i porozumienie. Też spotkałam się z bardzo świetnymi przejawami takiej solidarności pomiędzy kobietami, gdzie na planach filmowych, ale to już myślę o filmach fabularnych, gdzie trzeba całe departamenty wyjeżdżają gdzieś kręcić czasem na kilka miesięcy. Kobiety zabierały ze sobą dzieci i miały zapewnione nianie, żeby się na planie opiekowały nimi podczas kiedy one pracują. Tego nie ma dużo, ale to już się pojawia, więc to jest coś, co uważam, że jest genialne, bo jedną z przeszkód w naszym rozwoju zawodowym jest faktycznie to, że jesteśmy w tym wczesnym okresie, jeszcze zwłaszcza przedżłobkowym, ale też później zmuszone do tego, że musimy często wybierać, a gdyby nam zdjęto ten ciężar opiekuńczości, chociaż w jakimś małym stopniu, myślę, że zawodowo kobiety mogłyby rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła.
A czym jest dla ciebie siostrzeństwo?
Myślę, że najlepiej na ten temat odpowiedziałyby dziewczyny, które właśnie przeprowadzają na SWPS-ie badania na temat siostrzeństwa. Te badania się właśnie toczą, prowadzone są takie badania jakościowe nad właśnie ideą siostrzeństwa, jak my kobiety postrzegamy. Dla mnie siostrzeństwo w ogóle jest czymś, co powinno być ponad podziałami płciowymi. Powiem wam, że idea by było, gdybyśmy wszyscy do siebie czuli siostrzeństwo i wspierali się nawzajem i w ogóle taka zasada wzajemnej uważności na siebie i wspierania siebie nawzajem, myślę, że miałaby szansę zmienić świat na lepsze, więc siostrzeństwo jest dla mnie byciem dla siebie nawzajem, wspieraniem siebie w momentach, w których faktycznie czujemy, że inna osoba potrzebuje tego wsparcia, ale też uwrażliwieniem na drugiego człowieka i właśnie człowieka, nie tylko kobiety na kobietę. To chodzi po prostu o nas jako ludzi i o taką humanistyczną empatię.
W naszym muzeum we współpracy z Herdox już niedługo będziemy mogli obejrzeć kilka doskonałych przykładów właśnie tego siostrzeństwa na wielu płaszczyznach, bo począwszy od płaszczyzny realizatorskiej, mówię oczywiście o filmach, a skończywszy na tym, co będziemy oglądać, bo tak się składa, że wszystkie trzy filmy opowiadają historię kobiet.
Tak, trudno by było inaczej podejść do tematu, mając taki punkt wyjściowy, jakim jest wystawa, która w tym momencie się dzieje, więc jakby skoro w ramach wystawy skupiamy się na kobietach, które historycznie czasem może zostały pominięte i teraz dopiero zaczynamy doceniać ich rolę w rozwoju antropologii, etnografii i podkreślamy ich ogromną rolę i to, jak się przyczyniły historycznie, to też wydawało mi się sensowne, żeby filmy, które pokażemy, były przedłużeniem tej idei, więc tak, skupiamy się na nie tylko od strony reżyserskiej, artystycznej, na kobietach, bo to będą filmy dokumentalne autorstwa kobiet, ale też będziemy pokazywać na ekranie kobiety i tak akurat wyszło, że rzeczywiście z tych filmów przebija to siostrzeństwo w mniejszych czy większych grupach, które są portretowane, ale nie tylko dlatego, bo tam też pojawia się bardzo mocno wątek pracy kobiet w różnych jej przejawach, siły i sprawczości, więc ta solidarność kobiet, czy to tak zwane siostrzeństwo, jest tylko jednym z tematów, które te filmy poruszą.
To, co moim zdaniem jest bardzo interesujące w tym zestawieniu, to, że one będą opowiadały o profesjach, które stereotypowo moglibyśmy połączyć z mężczyznami. Bo będziemy pokazywać film o poławiaczkach w Japonii, kowbojkach, no i takich kobietach, które życie zmusza do wybrania pewnej ścieżki, która też jest zazwyczaj stereotypowo przypisana do kobiety, bo o gospodyniach domowych, nianiach.
Tak, no będziemy starać się mówić o pracy kobiet w różnych jej przejawach, właśnie zaczynając od tego, czy jest coś takiego jak zawód męski, zawód żeński, zawód kobiecy, co wydaje się już w dzisiejszych czasach kuriozalne, już zdawałoby się, że już nie musimy o tym rozmawiać, że i mężczyźni mogą robić wszystko, i kobiety mogą robić wszystko. ale z drugiej strony właśnie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego pewne zawody są uważane za te, które wykonują tak naprawdę kobiety i prawie w 100% albo wręcz w 100% i to są w jakiś sposób się łączy z tą rozmową o tym, dlaczego feminatywy tak łatwo przychodzi nam używać w zawodach opiekuńczych, no bo to o takie zawody chodzi głównie właśnie, nie wiem, niania, opiekunka.
Wspomniałaś przed chwilą o tym, że nie powinniśmy używać właśnie takich określeń jak męskie, damskie zawody. Oglądając te filmy, bardzo spodobało mi się takie humorystyczne podejście, które właśnie dziewczyny z filmu Bitter Brush zaprezentowały do tego właśnie tematu, do kwestii męskich czy damskich zawodów. Kiedy po całym dniu oporządzania najpierw swoich koni, potem przemierzania długiego dystansu razem z bydłem, wykonywania całej masy ciężkiej fizycznej pracy, wchodzą do chaty, która będzie przez następny czas ich domem. Jedna z nich rzuca się na łóżko i prześmiewczo oczywiście mówi: och nie, jestem teraz tak zmęczona, a ktoś musi zadbać o mój dom. Potrzebuję żony. Doskonała scena, bardzo mi się ona spodobała. Po czym dziewczyny oczywiście wstają i cały ten dom doprowadzają do porządku. I ciekaw jestem, jakby dwóch mężczyzn się w tej sytuacji odnalazło. Tak coś mi mówi, że jednak tam poziom higieny byłby nieco niższy.
Nie będziemy zdradzać więcej na temat filmów, które będziemy prezentować w ramach pokazów filmowych dokumentalistki w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Współorganizatorkami pokazów są dziewczyny z Herdox. No i zapraszamy.
Pomiędzy 5 a 7 marca, to jest niedziela, poniedziałek i wtorek, 3 wspaniałe wieczory możecie Państwo spędzić z 3 doskonałymi filmami, które mają też tą fajną cechę, że pozwolą nam w trakcie tej zimy troszkę świata zwiedzić i zobaczyć, jak to życie wygląda w dosyć dalekich od nas regionach oczami kobiet. I jest to spojrzenie absolutnie fantastyczne i zapraszamy do tego.
Tak, a ja jeszcze dodam, że całe wydarzenie jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, więc jest to jeszcze jeden dodatkowy argument, żeby świętować Dzień Kobiet, oglądając twórczość kobiet.
Dokładnie.